pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry. Zapraszam na co sobotni program z udziałem polityków z Zielonej Góry w studio przy mikrofonach. Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Marek Kamiński, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie.
Andrzej Żywień, Nowoczesna.
Dzień dobry wszystkim.
Olimpia Tomczyk, IWKO, Kukiz 15.
Witam serdecznie.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panom, dzień dobry Państwu.
I od Nowoczesnej zaczniemy dzisiaj po sytuacji w tej chwili w ugrupowaniu. Trzech parlamentarzystów, chyba znaczących, opuściło szeregi, tak. Z Ryszardem Petru, ojcem założycielem. I jakie w tej chwili nastroje w Nowoczesnej, Andrzej Żywień?
No trudno mówić, że ktokolwiek w Nowoczesnej się cieszy z tego obrotu rzeczy. Wiadomo, że to jest ojciec założyciel, dwie inne posłanki, które są naprawdę ważne, ciężko pracujące. Natomiast pan, ja zawsze podchodzę do jakiejkolwiek sytuacji w ten sposób, że staram się odpowiedzieć sobie na trzy pytania. Pierwsze to, dlaczego tak się stało? Jeżeli jest coś takiego, co, że tak powiem, mi nie pasuje. Drugie, co zrobić, żeby się tak więcej nie działo? I trzecie, czy jest cokolwiek, co można uznać za jakiś drobny element pozytywny.
Ja nie wiem, czy mamy tyle czasu antenowego, żeby to wszystko...
Dlatego tylko krótko. Tak. Ten ostatni element.
Tak.
Ten element pozytywny, jeżeli można w ogóle szukać, to jest pewne uspokojenie, prawda? Bo wiadomo, wszyscy wiedzieli, to było tajemnicą Poliszynela, że były pewne napięcia między ojcem założycielem, jak to pan pięknie ujął, i nową szefową. W tym momencie...
I buzowało tam.
No, buzowało. Jestem członkiem Rady Krajowej i wiem, że jak to wszystko wyglądało. Czasami media to podgrzewały za bardzo, no ale teraz mamy sytuację jasną. Jest pewna konsolidacja. Tą konsolidację widać doskonale po głosowaniu nad wotum zaufania dla szefowej klubu parlamentarnego. Wygrała to w Cuglach, więc jesteśmy w tym momencie zdecydowanie bardziej zjednoczeni niż wcześniej. A do tych wszystkich, którzy wieszczą
koniec Nowoczesnej,
ja powiem w ten sposób. Wiadomo, że jest dosyć sytuacja trudna, natomiast warto, często jest tak, że jak to się mówi, pycha kroczy przed upadkiem, więc niech każdy zajmie się jakby problemami we własnej partii. A jeżeli
a może
chodzi...
pycha była w Nowoczesnej i teraz mamy upadek.
Nie, pychy nie było. Gdzie tam była pycha? Tam były jakby pewne niezrozumienie między taką czy inną osobą. I na koniec powiem, że to, że ci posłowie odeszli, to nie zmienia jednego faktu. Czy w Nowoczesnej, czy poza Nowoczesną, oni będą dalej ciężko pracowali nad tym, żeby w Polsce nie łamano demokracji. Także z punktu widzenia PiSu tu nie ma żadnych zmian.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Słuchałem się tutaj dokładnie to, co mówił pan Andrzej. Natomiast to, że co się dzieje w Nowoczesnej, to było łatwo do przewidzenia. W ogóle nie rozumiem fenomenu tej partii, bo oni się pojawili tak nagle. I cały czas miałem wrażenie od samego początku, że Ryszard Petru w tej debacie publicznej cały czas próbuje wmówić Polakom, że oni będą lepszą platformą obywatelską, taką nowoczesną platformą obywatelską. Część osób się na to nabrała, zagłosowali. Natomiast bardzo szkoda mi tutaj ludzi lokalnie, tutaj w Zielonej Górze. Szkoda mi Andrzeja, bo oni bardzo mocno się uaktywnili, zaangażowali. Są to bardzo wartościowi ludzie. Wskoczyli na okręt, gdzie kapitanem był Ryszard Petru. Płynęli pod pełnymi żaglami. Teraz zmienił się kapitan. Żagle są podziurawione. Pędzą na górę lodową. Wiedzą o tym, że się rozbiją. Ale jeszcze trwają. Wypłyniecie obok na tą samą grupę. Na tą samą górę. Nie. Też tak będzie.
My płyniemy
taką spokojną, ponad stuletnią tratwą.
I to jest ta pycha.
To nie jest pycha, nie. Natomiast kwestia jest tego typu, że naprawdę szkoda mi tutaj tych polityków lokalnie Nowoczesnej. Oni się bardzo uaktywnili. Niestety zostali oszukani przez tych ludzi, którzy są w centrali. Zawierzyli. A dzisiaj po prostu płacą za błędy tych, którzy siedzą w Warszawie i którzy są na świeczniku, w mediach. No wiadomo, wiele tych kontrowersyjnych takich spraw było związanych z Nowoczesną, za co właśnie płacą sondaże.
Olimpia Tomczyk i w Kukiz 15.
Tak, wróżycie nam już od 3 lat, jakoś się nie udaje i raczej się nie uda. Ja uważam, że to nie była pycha, tylko pychotka. I choć faktycznie tutaj muszę potwierdzić, że na lokalnym podwórku też cenię i szanuję kilka osób z Nowoczesnej. Jest ich mi po prostu żal, ale jednak jest to równia pochyła. Powstanie niebawem PIN, czyli Platforma i Nowoczesna. No i zostaje go tylko rozkodować i tyle. Po historii.
Krótko, Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość. Czy powstanie nowe ugrupowanie, które będzie składać się z parlamentarzystów poza tymi ugrupowaniami opozycyjnymi, także z udziałem jakichś ośrodków pozaparlamentarnych, będzie próba, nie wiem,
ja tutaj jestem zwolennikiem tej teorii, że to jest powrót do domu ojca, ponieważ nie ma miejsca właśnie na scenie politycznej na dwie partie, które praktycznie nie są programowo bardzo zbliżone i tych różnic tam praktycznie prawie, że nie było. To jest kwestia tylko, powiedzmy, tutaj liderów, którzy, powiedzmy, wzięli swoją grupę i poszli w jakimś tam kierunku. Także...
Pączkowanie, podział, potem integracja po to, żeby wzmocnić swoją siłę?
Ja tutaj w jakiś tam sposób też... współczuję, jesteśmy w opozycji, ale mimo wszystko to wydaje mi się, że totalna opozycja płaci swoje rachunki w tej chwili, to znaczy jakby wynikające między innymi z tego, że tak naprawdę nie pracowano nad programem, nie przedstawiano Polakom, tym, którzy nie byli, że tak powiem, w zasobie wyborców Platformy Obywatelskiej, czy też Nowoczesnej, jakiegoś programu i właśnie obrażeni na wynik, właściwie też na Polaków, zajęli się sobą i to jest cały czas jakby wokół tego samego krążenia, nie? Także nic ciekawego się nie powinno wydarzyć, poza tym, że to jest dalej porządkowanie tego sektora w sceny politycznej, nie? Po prostu, także tutaj Platforma Obywatelska, nie? Zostaje.
Marek Kamiński, zadowolenie w Platformie?
Trudno mówić tutaj o zadowoleniu, bo raczej neutralnie się temu przyglądamy, bo to są, tak jak tutaj kolega Andrzej powiedział, wewnętrzne ich sprawy. Nowoczesna istnieje, nikt nie obwieścił jej końca, ani rozwiązania, więc to jest ten partner nasz najbliższy w nadchodzących wyborach. W mieście spotykamy się, jestem członkiem tego zespołu, który negocjuje pewne warunki wspólnego udziału w wyborach samorządowych z Nowoczesną. Mamy pewne ustalenia, daleko posunięte te ustalenia, a więc idziemy tutaj razem. No odejście pana Petru czy tych dwóch pań posłanek na razie tutaj nie wpłynęło jakoś tam negatywnie na patrzenie na Nowoczesną jako naszych partnerów w wyborach samorządowych w mieście czy w województwie. Myślę, poczekajmy, bo ideologia marynistyczna kolegi Arkadiusza chyba trochę za daleko poszła. Raczej warto zejść na ziemię, na ląd. PSL ratował się, zdaje się, uciekinierami z Platformy, aby uratować istnienie klubu w Sejmie, więc nie tylko Nowoczesną dotykają te różne straty personalne, także inne ugrupowania je ponoszą. To jest polityka. No, ludzie mają prawo zmieniać swoje poglądy, jeśli uważają, że one są błędne, prawda?
A powinni rezygnować z mandatów poselskich?
Słyszałem taką rozmowę, Radio Zachód chyba taki.
Tak, był w otwartym mikrofonie, dyskusja.
Ja myślę, że to nie jest głupie, bo rzeczywiście jest to swoisty sposób jakby oszukiwania elektoratu, tak jak startowanie, a potem oddawanie mandatu następnemu w kolejce, tak jak czasami to bywało, nie? W różnych wyborach, że tam ciągnęli listę liderzy, posłowie, a potem natychmiast na drugi dzień oddawali te mandaty. To jest oszukiwanie elektoratu i może warto byłoby powiązać odejście z ugrupowania z utratą mandatu, ale to jest kwestia dyskusji już gdzieś tam na wyższym
szczeblu.
Ja króciutko na koniec, bo skazanemu zawsze przysługuje ostatni głos, więc a propos programu, ja mogę...
panie Andrzeju.
Tak się poczułem. Mogę panu radnemu przedstawić program kilkudziesięciostronnicowy, książkę Nowoczesnej do zapoznania się, bo pan twierdzi, że my nie mamy programu. Mamy program, natomiast jeżeli Arek tak właśnie bardzo, ja się bardzo cieszę, że ceni parę osób z Nowoczesnej, natomiast to wieszczenie o Górze Lodowej, tak jak ktoś tu powiedział, PSL był w podobnej sytuacji, tak też też za pięknie nie jest. Natomiast jakby zajmijmy się swoimi sprawami, tak będzie najlepiej. No i spierajmy się, że tak powiem, rzetelnie i szlachetnie.
Merytorycznie.
Tak jest. To może jeszcze krótko o tych mandatach poselskich. Jak to powinno być państwa zdaniem?
No na pewno. Ja podzielam zdanie tutaj Marka, że jeżeli ktoś startuje z listy, prezentując pewien program wyborczy, pewne wartości i nagle po wyborach zmienia ugrupowanie, bądź też staje się posłem niezależnym, czy radnym niezależnym, czy reprezentującym inny organ, to powinien ten mandat...
A klauzula sumienia, jeśli na przykład partia nagle zaczyna skręcać w kierunek, który nie był kierunkiem, kiedy startowało się w wyborach szeregów tego ugrupowania?
Czy no sprawy takie w sprawach sumienia są to takie właśnie kwestie bardzo dzielące ugrupowania. Myślę, że tutaj ciężko mi sobie wyobrazić, że nagle partia konserwatywna skręca mocno w lewo. Takich przypadków za wielu nie mieliśmy. Faktycznie przy sprawach światopoglądowych powinna być wolność głosowania. Natomiast kwestia takich spraw, no trudno. No, jeżeli ktoś nie jest pogodzony z własnym sumieniem, no to wtedy powinien ten mandat zdać.
Olimpia Tomczykiwka?
Ja oczywiście też uważam, że posłowie, którzy odchodzą z ugrupowania, z którego startowali, z którego weszli do parlamentu, powinni tracić z automatu mandat. Oszukują swoich wyborców. Po prostu. To jest proste. Jak matematyka. Dwa razy dwa.
Kukiz stracił trochę mandatów. Mógł w tej sytuacji
tak,
odzyskać.
Poszły do Nowoczesnej, tak, do flanki PiSu do Nowoczesnej, ale oczywiście, że tak, no to nie ma litości.
Marek Budniak.
Więc polityka
Prawa i Sprawiedliwość.
Jest, jak coraz bardziej sobie zdajemy z tego sprawę, może ci, którzy nie byli w tej polityce, albo może tam obserwują, powiedzmy, z jakiejś odległości, że polityka jest jednak wielką grą, no ale są pewne granice jakieś takiej przyzwoitości, nie? W traktowaniu, powiedzmy, wyborcy. I tutaj jest całkowicie się zgadzam tu z wszystkimi moimi przedmówcami, że należałoby z tym zrobić porządek, jeżeli ktoś musi,
tak jest, sam rozumiem, tak, że go klub wyrzuci, traci mandat.
Poszedł w grupie, jest członkiem wspólnoty i tak to powinno być, nie?
Dobrze, jeszcze Andrzej Żywień, bo
to znaczy,
w tym temacie.
Ja teoretycznie powinien powiedzieć, że powinien tracić mandat, no bo to by jakby zachowało tych trzech posłów, czyli dwie posłanki posła w Nowoczesnej. Ale ja mam tutaj naprawdę gonitwę myśli, dlatego że może się zdarzyć, że nowy lider partii zmienia front, że nagle będąc partią centrową, nagle się robi lewicową i grawituje w kierunku lewicy albo prawicy. I jeżeli to są rzeczywiście takie rzetelne niezgody na to, co się dzieje w partii, to ja bym to zrozumiał. Tylko poza tym takie jakby tracenie mandatu, czy groźba utracenia mandatu i bycie w jednej partii do końca życia i o jeden dzień dłużej jakby cementuje scenę polityczną, więc ja nie wiem. Ja po prostu nie mam do końca wyrobionego zdania.
Tak? Ale z drugiej strony, kiedy słuchało się argumentów czy Ryszarda Petru, czy Janny Szoring-Wielgus, czy Janny Schmidt, no to po prostu to, co się dzieje w Nowoczesnej, to jest Sodoma i Gomora.
To lepiej odejść.
Zwykle jest tak, że jeżeli ktoś odchodzi, to używa bardzo mocnych argumentów, często zdecydowanie bardziej mocnych, żeby uargumentować, że tego odejście było konieczne. No ja trochę znam kulisy tego wszystkiego. No, to jest kwestia taka, że Ryszard Petru nie do końca pogodził się z tym swoim jakby drugim rzędem i być może to jest efekt tego.
Ale to tutaj pan Andrzej jest również przykładem przejścia z PO do Nowoczesnej na niwie lokalnej, ale jednak. No, dlatego może stąd ta gonitwa myśli.
Mandatu.
A o mały głos rzekł, mógł być. Gdyby Robert Sapa zrezygnował, byłoby PO.
No dobrze, teraz
zrezygnuję.
I co
teraz,
wtedy?
Teraz no może, jeszcze, szanowni
nie,
państwo...
Pół roku trochę... do wyboru się już nie zmienia tych radnych.
I tutaj chyba nie spodziewamy się jakiegoś ruchu, ale wracamy do Zielonej Góry rzeczywiście i może teraz dwa słowa o pewnych danych, które zostały upublicznione, rejestr umów, które miasto Zielona Góra zawierało z różnymi podmiotami. Przyjrzeli się państwo, oglądaliście ten wykaz, czy są jakieś, nie wiem, wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób i z kim miasto i na jakie kwoty podpisuje umowy. Prasa donosiła o pewnych sytuacjach, jak to państwo czytacie w tej chwili. No, to jest sytuacja, w której my możemy w końcu zobaczyć, jakie umowy samorząd zawiera i z kim, i na jakie kwoty, w takim trybie, no powiedzmy sobie, bardzo transparentnym. Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość.
No ja myślę, że tutaj większość jakby zwróciła uwagę na jedną rzecz. Ci, którzy powiedzmy to obserwują jakiegoś czasu, to nasze życie tutaj zielonogórskie, że no w tym wykazie znajduje się między innymi telewizja internetowa finansowana przez pana prezydenta, bo tutaj mamy pana Tomasza Misiaka, który był kiedyś rzecznikiem prezydenta. No, no, jego nieszczęście polegało na tym, że powiedzmy zdecydował się na popijanemu na jazdę, następnie stracił pracę i tak dalej, i tak dalej.
Prezydent odciął się od niego, tak mówił.
Ale potem w kolejności już powiedzmy jakby dalszych rozwoju sytuacji finansuje jego pracę, a praktycznie myślę, że w charakterze tego, co robi ta telewizja, jak i jeszcze kilka innych mediów, które są finansowane przez pana prezydenta, no to jest właściwie dalej praca rzecznika, nie?
Tam w przypadku telewizji internetowej to jest kwota 250 tysięcy złotych w 2017 roku.
Tak jest. Proszę państwa, znaczy ja osobiście uważam, że dobrze, że takie dane są publikowane, tylko że uważam, że powiedzmy powinny być pełne, nie? Po prostu wszystkie, całkowicie te umowy też powinny być jakby rozwinięte, żeby już pełna jawność zawartych umów też powiedzmy tutaj to
czyli wyświetlane jest podmiot, kwota oraz także dostęp do umowy.
Umowy, tak, bo tutaj
pytanie, czy to jest możliwe z drugiej strony.
No nie wiem, w każdym razie powinniśmy to walczyć, żeby tak powinno być, nie po prostu. To, że, no to jest smutne, nie, że takie coś jest, bo inne jakie słowo powiedzmy tutaj znaleźć, nie, no trzeba byłoby to po prostu, bo pan prezydent to jest cynik, który z tego sobie, że tak powiem, nic kompletnie nie będzie robił, a po prostu się nawet się zaśmieje nam prosto w oczy. Nie?
Marek Kamiński, Platforma Obywatelska.
Ja myślę, że jeszcze jedna rubryka tam powinna zafunkcjonować w tym wykazie. W jaki sposób doszło do podpisania umowy? Na podstawie czego? Czy było to z wykorzystaniem prawa zamówień publicznych? Jaki rodzaj? Czy to były przetargi? Czy to były konkursy? Czy to były analiza ofert?
Czyli tryb zawarcia umowy.
Tak, no bo to jest istotne i ważne. Czy takie kwoty otrzymują podmioty czy osoby ze wskazaniem z palca prezydenta czy władz miasta? Czy też zastosowano tam należną samorządowi formułę prawa zamówień publicznych. To są środki publiczne i takim prawom one muszą podlegać. Ja się dziwię, że jeszcze odpowiednie instytucje kontrolne tej listy nie przebadały pod takim kątem. Mhm. Po prostu. A powinny to teraz zrobić. Jeżeli ta lista została upubliczniona, to powinno być badanie, czy rzeczywiście te kwoty zostały, że te podmioty zostały wybrane w odpowiedni sposób, z zachowaniem tego bardzo ważnego prawa, jakim jest prawo zamówień publicznych.
A ćwierć miliona złotych na internetową telewizję.
No właśnie to mówię, czy były tam, czy startowały do tego konkursu, czy przetargu jakieś inne podmioty. Chętnie bym się o tym dowiedział, czy rzeczywiście firma pana Misiaka była tak znakomita, że ona zgarnęła całą tą pulę, czy też byli jacyś konkurenci.
Już tutaj wydaje się, że jeszcze jedna kwestia oprócz tej dotyczącej sposobu wyłonienia firmy jest istotna. Czyli tak, z jednej strony najpierw decyzja o zwolnieniu kogoś z pracy, a później ta osoba zakłada firmę i de facto jest karmiona. Andrzej Żywień.
No jeżeli o mnie chodzi, to dla mnie też ten tryb zawarcia umowy jest bardzo ważny, ponieważ jeżeli to jest jakieś takie podpisanie z wolnej ręki, tutaj bardzo dużo by się mogło okazać i myślę, że radni i wszyscy inni politycy powinni się naciskać na prezydenta, żeby po prostu przedstawić te dane bezpośrednio.
Niestety.
Ale tak ogólnie, no to jeszcze jedna sprawa, ponieważ wchodzą te nowe przepisy o RODO, chodzi o to, żeby to też wszystko było pod kontrolą i zgodnie z przepisami, to natomiast jawność, im większa jawność, tym lepiej. Natomiast trzeba sprawdzić przede wszystkim to, jaki tryb był zawierania tych wszystkich umów.
Olimpia Tomczyk i w Kukiz 15.
No w księstwie Janusza mamy bardzo wiele brzydko pachnących historii w mieście. Zaczynamy je rozkładać na czynniki pierwsze i na pewno będziemy o tym jeszcze mówić. Rejestry umów powinny kilka punktów zawierać. Przede wszystkim no, datę zawarcia umowy, dane kontrahenta, przedmiot umowy, tak? Wskazanie, czy przedmiot jest współfinansowany ze środków unijnych, tryb zawarcia umowy. I co jest ważne, ta umowa powinna się znaleźć na stronie internetowej po 14 dniach, najdłużej po 14 dniach. Do tej pory to nie było robione. My już jako Kukiz 15 tutaj lokalnie na podwórku w 2016 roku, na początku 2016 roku, występowaliśmy do różnych gmin w naszym województwie o udostępnienie tych wykazów. Kilka spraw zakończyło się w sądzie, wygranymi przez nas. Mówiliśmy wtedy o tym głośno, ale jakoś nikt nie podjął tematu. Pamiętam, że jedynie powiat krośnieński się tłumaczył i prosił o 30-dniowy termin na wysłanie tego rejestru umów, ponieważ nie jest to jeszcze gotowe, no ale faktycznie później go przysłali. No tak, gminy nie są chętne do tego, żeby to udostępniać, a jest to narzędzie kontroli, na co są wydawane nasze pieniądze.
Jak sprawę oceniają ludowcy? Arkadiusz Dębrowski.
Cieszę się, że wszedł jawny rejestr umów. Na pewno daje to pewną przejrzystość wydatkowania pieniędzy publicznych. Nakłada też na decydenta pewną odpowiedzialność, bo teraz decydenci będą po prostu wiedzieć, że to wszystko jest ogólnie dostępne. Tutaj, jeżeli miałbym się odnieść do tej telewizji internetowej, ja powiem szczerze, że dziwi mnie troszeczkę ta krytyka, ponieważ z tej telewizji internetowej korzystają radni wszystkich klubów tutaj. Przecież są tam spotkania w tej telewizji.
Może nie wiedzą, jak jest
debata.
Finansowana.
Natomiast czy kwota 250 tysięcy to jest kwota dla mnie ogromna, natomiast należałoby sobie zadać pytanie, czy faktycznie powinna być ona utrzymywana z pieniędzy publicznych Urzędu Miasta. Co do trybu, nie wydaje mi się, żeby Urząd Miasta wydawał pieniądze niezgodnie z prawem zamówień publicznych. Natomiast...
No to się może kolega zdziwić.
Jeżeli bym się zdziwił, bym był mocno zaskoczony. Wypada w takim razie złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej co do wyłonienia trybu tej telewizji. Wtedy się wszystko okaże. Natomiast mówię, to... Czy ta telewizja powinna być sponsorowana z pieniędzy publicznych? To jest faktycznie kwestia sporna, ale dziwi mnie właśnie to, bo korzystają z niej radni cały czas i reporterzy tej telewizji przychodzą na wszystkie konferencje, ktokolwiek by je nie zwoływał.
No media to trzecia siła w końcu, tak? Więc Januszowi bardzo zależy na tym, żeby mieć tubę, rozgłośnie swoją, tak? To proste.
Swoją.
Również, dokładnie, swoje media.
Jest tak, tak się tu mówi przynajmniej o holdingu medialnym prezydenta. Tymczasem możemy porozmawiać jeszcze o pewnym przedsięwzięciu, z kolei nie telewizji, ale radia, Radia Zielona Góra. W maju pojawiły się w kilku miejscach w Zielonej Górze, jako że mamy zaplanowaną taką kampanię zwykle billboardową co roku. W tym roku postanowiliśmy trochę społecznie pójść i opowiedzieć o tematach, które gdzieś tam w Zielonej Górze są na topie, więc to są kwestie bądź związane z sytuacjami, które dotyczą kierowców, brak miejsc parkingowych, korki, dalej potrzeba wybudowania stadionu żużlowego, czy dokończenia tego, który został budowany, kwestie odpowiedzialności urzędników. No, pojawiły się pytania, my prowadzimy w tej chwili sondę, sprawdzamy, które z tych pytań są dla słuchaczy najważniejsze. Państwo zapoznaliście się z nimi, sprawa jest oczywiście także komentowana, bo nie może być inaczej w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych. Ja od razu powiem, że jakby zdajemy sobie z tego sprawę i ten argument, który być może gdzieś tam się pojawia, przyjmujemy, ale też nie o to do końca chodziło, bo przecież chyba każde ugrupowanie może się podpisać pod tematami, które są ważne społecznie. Ale gdybyście mieli Państwo dopisać pytania, które miałyby się pojawić właśnie na takich reklamach o Zieloną Górę, to o co zapytalibyście? Co w Państwa ocenie byłoby takim hasłem, które mogłoby zwrócić uwagę opinii publicznej, które w kontekście także zbliżających się wyborów będzie wymagać odpowiedzi, i to ze wszystkich stron, które będą zmagać się w walce o poparcie o głosy Zielonogórzan. Olimpia Tomczykiwka, Kukiz 15.
Ja tutaj na początku pochwalę, bo uważam, że to świetny pomysł tej akcji billboardowej Radia Zielona Góra. Akcja zmusza ludzi do myślenia. do tej pory wzięło w niej udział, w tej ankiecie wzięło udział około 250 osób, ale mam nadzieję, że często będziecie Państwo powtarzać na antenie radia.
No już teraz zachęcamy, można wejść i sprawdzić te pytania.
Dokładnie, więc mam nadzieję, że ludzie obudzą się z letargu i wejdą i zagłosują.
A jakie, Olimpię zadałaby, jakie pytanie zadałaby Olimpia Tomczykiwka?
No cóż, ja powiem tak, my dosyć długo budowaliśmy strategię dla Zielonej Góry i ta nasza strategia dla Zielonej Góry zawiera wszystkie odpowiedzi na te powyższe pytania i wychodzi dużo, dużo dalej.
Ale nie konsultowaliśmy tych pytań z Kukiz 15.
No, faktycznie tak, to prawda, to nie konsultowaliście, aczkolwiek faktycznie odpowiedzi na te pytania są i my idziemy dużo dalej, bo dla nas to jest program rozwoju miasta na kolejne 20 lat. Nawet taki jeden rąbek tajemnicy, o którym zresztą już wspominałam na zieleń w mieście, mogę odsłonić. Chcemy powrócić do obsadzania ulic drzewkami owocowymi i zrobieniem sadów miejskich. Kiedyś na ulicy Morelowej były morele, na ulicy Morwowej były morwy, tak? Na ulicy Kasztanowej możemy posadzić kasztany jadalne, więc chcemy wrócić do tego, co było. Może być pięknie. W Zielonej Górze również będzie nie tylko nowoczesny stadion, ale przygotowaliśmy całą strategię przyjaznego mieszkańcom rozwoju miasta. A o co się jeszcze zapytać mieszkańców? No ja myślę, że tutaj ta komunikacja mieszkańcy-władza jest do kitu. Po prostu nie ma jej. Właściwie to jej nie ma. Są niby przeprowadzane jakieś konsultacje, ale to jest wszystko pic na wodę, fotomontaż. Dobrze wiemy, jak to wygląda. Strona społeczna nie jest w ogóle wysłuchiwana. Mieszkańcy właściwie nie mają ochoty się udzielać. A jeszcze jedna ciekawostka. Nie wiem, czy ktoś sobie zdaje sprawę z tego, że w Zielonej Górze jest zatrudnionych 5,5 tysiąca urzędników, a w skali porównawczej taki Gdańsk zatrudnia 800 urzędników, więc zastanówmy się, jak jest prowadzona polityka w mieście.
Marek Kamiński zrobił duże oczy.
Kto się wzięło te 5,5?
Może z urzędem marszałkowskim?
Tak, urzędy.
No ale w urzędzie może pracuje 700 osób, no skąd 5,5 nagle?
No, proszę pogrzebać. Proszę pogrzebać.
Gdańsku tylko 800. Z tymi danymi źródłowymi.
Dobrze, na następnym razem.
Myślę, że Urząd Miasta w Gdańsku pewnie koło 1000 spokojnie zatrudnia.
No, a jednak nie, niespodzianka.
A jest jeszcze Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pewnie w Gdańsku. Pewnie jakieś starostwo i tak dalej. Więc
są urzędy celne, urzędy skarbowe.
Udostępnię dane, komuś, nie ma problemu. Chyba.
Dobrze, Marek Kamiński, o pytaniach w takiej kampanii billboardowej.
No właśnie, nasuwa się pytanie, czy Radio Zielona Góra wystawi swojego kandydata na prezydenta i listy do rady. Do rady miasta, bo tak jakby w tym kierunku idzie. Tak? W tym kierunku idzie, bo to mają one znamiona wyraźnie jakby kampanijne. Te pytania. Jakie bym dorzucił? Dorzuciłbym pytanie, które było jakby treścią naszego ostatniego spotkania w ramach naszej kampanii prawyborczej w Platformie. Spotkaliśmy się z mieszkańcami Raculi i pytanie, no co dalej z procesem integracji miasta z dawną gminą? Bo uważamy, że ten proces nie idzie w dobrym kierunku, a właściwie w pewnym momencie się on zatrzymał. I warto byłoby spojrzeć na to dość tak mocno analitycznie, co dalej. Czyli takie pytanie bym do tego pakietu, który tutaj Państwo w redakcji opracowaliście z pewnością.
I pytanie o amfiteatr chyba, prawda?
To już jest jakby szczegółowe, chociaż też te pytania, tutaj, które są w tym wykazie, też mają znamiona szczegółowości, chociażby o ten stadion. To na pewno też o amfiteatr, los amfiteatru. My uważamy, że absolutnie nie można go burzyć, jak niektórzy radni klubu prezydenckiego uważają, tylko należy go poddać rewitalizacji, bo to jest idealny obiekt do tego właśnie celu i środki na to są.
Marek Kamiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Marek
Budniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dwóch Marków obok siebie, ale więc, transferu nie ma.
Ponieważ jestem
kiedyś byliśmy
radnym
w jednym klubie.
No właśnie, tak.
Marek więc, był szefem klubu. No.
AWS. Więc proszę Państwa, ja jestem radnym właśnie Nowej Dzielnicy, ale no Jędrzychowa, bo to właśnie stamtąd, to mój matecznik. Też tutaj zgadzam się z kolegą Markiem Kamińskim, że należy pytać Zielonogórzan o to, co dalej z tą Wielką Zieloną Górą, jeżeli chcemy ją budować, powiedzmy, chodzi o granicę przede wszystkim, bo ja jestem też jakoś tak zniesmaczony coraz bardziej i dopóki jeszcze, powiedzmy, są te tak zwane pule do wykorzystania w poszczególnych sołectwach, to tam coś się dzieje, ale generalnie ludzie są coraz bardziej rozgoryczeni i powiedzmy, coraz więcej tam po jakby pojawia się też sporów wewnątrz nich i prezydent jakby uciekał, umywa ręce, nie słyszy, powiedzmy jak pytamy o coś bardziej szczegółowo, to tam wymijająco i tak dalej. Co będzie od 20 czy 21 roku, kiedy ten bonus się skończy? Praktycznie, czy po prostu się zapomni o tamtych
częściach? Jaka przyszłość dzielnicy Nowe
Miasto?
Tak
jest, jaka przyszłość dzielnicy, bo chcę tutaj zwrócić uwagę i przypomnieć, że z jednej strony to referendum odbyło się i ono dotyczyło samej gminy. Pytano wtedy mieszkańców i nieznacznie wygrali zwolennicy. No i słusznie, dobrze, ale nasz Zielonogórzan, tej jakby tak zwanej starej miasta czy miasta, nie zapytano o to, czy chcemy po prostu miasta w dużych granicach, nie po prostu. A to też uważam, że to jakby połowiczne to referendum było wtedy, nie po prostu. No.
Arkadiusz Zamrowski, PSL.
Dzisiaj zastanawialiśmy się, dokąd zmierza Nowoczesna, ale my także zastanawiamy się, dokąd zmierza Zielona Góra i to takie pytanie właśnie zadalibyśmy na billboardach. Chodzi mianowicie o to, co moi przedmówcy poruszyli, połączyliśmy się z gminą Zielona Góra, natomiast wszystkie inwestycje, które tutaj się jakby są prowadzone, dotyczą w zasadzie tego centrum Zielonej Góry. Nie dzieje się, niewiele właśnie na terenie Nowego Miasta Zielonej Góry. O to bym właśnie zapytał, czy jaki jest plan rozwoju na Zieloną Górę, dokąd zmierzamy. Też podobało mi się to, co powiedział kolega Marek Kamiński. Zacząłem zastanawiać się, Radio Zielona Góra wystawił swojego kandydata
ale
na prezydenta.
Ale czy tam są jakieś nazwiska, jakieś twarze?
Nie, nie, ale
przygotowanie jest...
Powiem szczerze, że jestem zaskoczony tymi billboardami. Nie wiem do końca, jaki ma być cel i rezultat tego. Czy kierowcy po prostu będą dzwonić, dzień dobry panie redaktorze, ja mam właśnie pomysł, jak odkorkować to miasto, albo że będą dzwonić...
Odbieramy takie głosy.
Tak?
Odbieramy takie głosy.
No to jeżeli tak, no to okej, to rozumiem. No i teraz jak rozmawialiśmy na temat wydatkowania pieniędzy publicznych na telewizję internetową, należałoby się zastanowić.
Ale tu jednak to jest jednak różnica, dlatego że tutaj mamy spółkę, która realizuje strategię marketingową, przeznacza środki, reklamuje się, no i jest jakby umocowana ustawą. Także to jest, myślę, że troszeczkę...
Ma to takie znamiona jak kampania billboardowa Polskiej Fundacji Narodowej. No,
niestety nie mamy możliwości takich jak niektóre stowarzyszenia, które za złotówkę realizują kampanię na skrzyżowaniach. Andrzej Żywień, Nowoczesna, bardzo proszę.
Ja bym zadał dwa pytania. Pierwsze, kiedy pan prezydent zacznie rozmawiać z mieszkańcami, a drugie to już jakby powtarzając to, co przedmówcy mówili, kiedy połączenie miasta z gminą, bo ono nie nastąpiło. Natomiast co do samej kampanii, ja jednak mimo pewnych wątpliwości bym ją pochwalił. To jest nietypowe, niekonwencjonalne działanie i pewna odtrutka na finansowaną z naszych publicznych pieniędzy kampanię w Łączniku Zielonogórskim, który dociera co tydzień do wszystkich praktycznie mieszkańców. To jest jakby tworzy pewną równowagę. I ja, twórcy tej kampanii, gdyby była taka nagroda dziennikarska za niekonwencjonalne działanie, to bym przyznał.
Znaczy ta kampania, ja tylko dorzucę, ona trochę przypomina kampanię sprzed kilku lat, poprzedzającą wybory samorządowe, kiedy późniejszy kandydat PiS-u takie pytania panu Kubickiemu, podobne
mówię
pytania zadawał.
Kampanii
posła Materny.
Jerzego Materny, tak? Który takie były czarne billboardy, pamiętam.
Ale właśnie.
No, ale
jest podobieństwo.
My nie mamy kampanii, która zastąpi spotaniem nazwisk kandydatów.
Chyba, że za chwilę się pod billboardem dokleicie autora.
Obserwujcie państwo, jakie będą kolejne billboardy w tych miejscach, bo to może być zaskakujące.
Pan Jerzy Materna powiedział, że najlepszym pomysłem...
A tam będzie reklama kosiarki z supermarketu. Marek Kamiński, bardzo proszę.
Marek Burniak, więc tutaj zostało to już też... Ja między innymi złożyłem teraz interpelację dotyczącą łącznika, bo praktycznie nie było poza chyba jedną rozmową, czyli mojej kadencji, tej powiedzmy 3,5-letniej i teraz, jakiegokolwiek jakby spojrzenia ze strony redaktorów w stronę opozycji. I to jest takie właśnie
przedziwiające. Pytanie, czy mówimy o redaktorach, czy pracownikach Urzędu Miasta, bo jednak jest to biuletyn informacji.
Nawet jeżeli, a jesteście państwo medium publicznym, chcę tu powiedzieć o radiu tutaj Zielona Góra, jeżeli powiedzmy to może budzić pewne skojarzenia i na kogo oni grają. Wydaje mi się, że staliście się, że tak powiem, pewną przeciwwagą, jakąś alternatywą do tego, co się faktycznie w mediach prezydenckich powiedzmy w tej chwili dzieje. No i trzeba po prostu trochę otworzyć ludziom też powiedzmy szersze spektrum jakby myślenia, refleksji i tak dalej, no bo łącznik, no jest to taka, powiedzmy, propaganda jednoznaczna.
Olimpia Dobrzykiewka jeszcze.
Ja tutaj tak adwocent, tak, adwocent amfiteatru. To jest takie dla mnie bardzo zabawne. Nagle 6 miesięcy przed wyborami Platforma Obywatelska przypomina sobie o tym, że my mamy zrujnowany amfiteatr.
Nieprawda.
Matko Boska, powinniście być za to karani. To jest wasza praca, żeby przy takich środkach unijnych, przy takich możliwościach ten amfiteatr do dzisiaj nie został zrewitalizowany i zmodernizowany. Naprawdę wstyd.
Ale zostanie i Paweł Kukiz zagra na
Urzędu Miasta, nie Platformy Obywatelskiej. Amfiteatr jest własnością Urzędu Miasta Zielona, czy Miasta Zielona Góra, a nie Platformy Obywatelskiej. To Miasto Zielona Góra.
Ale Platforma Obywatelska ma swoich radnych. Co oni
teraz
robią?
Ma teraz pięciu radnych.
Przypominając teraz są opozycje.
Te 5 miesięcy wcześniej też o tym amfiteatrze Platforma mówiła wyraźnie.
5 miesięcy temu.
I na wniosek Platformy został ten amfiteatr wpisany do GPR-u.
Tak, tak. Ale
tak to się stało.
Tak to było. No te 6 miesięcy temu.
Amfiteatr może by i poszedł, tylko że pan prezydent, nie wiem dlaczego, chciał tam lodowisko zrobić. No i tutaj po prostu pojawi się problem.
Rozjechało się jak to na lodzie. No.
Żeby zimę szybciej dojechać.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą ożywioną dyskusję w politycznym podsumowaniu tygodnia w Radiu Zielona Góra. Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość. Marek Kamiński, Platforma Obywatelska. Andrzej Żywień, Nowoczesna.
Dziękuję, pozdrawiam.
Olimpia Tomczyk, Iwko Kukiz 15.
Dziękuję serdecznie.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo.
I Janusz Rzeczkowski, Radio Zielona Góra. Dziękujemy za uwagę.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.